A teraz jest czas czytania, czas zwiastowania, czas opowiadania dzieł Bożych. Rozpocznę nietypowo, tytułem wstępu, bo to jeszcze nie będzie temat mojego zwiastowania, ale chciałbym troszkę powiedzieć o motywacjach kaznodziei tu stojącego, o motywacjach innych kaznodziei, którzy być może teraz, już poprawiając klapy od marynarek, stają przed audytorium, bo przygotowywali się, bo modlili się przed Bogiem i nagle teraz już nie ma odwołania. Trzeba stanąć i głosić dzieła Boże. Jest to z pewnością wielki przywilej i odpowiedzialność, co często podkreślamy. Ale ja chciałbym nawiązać dzisiaj do pewnego człowieka, który zapisany czy opisany jest w Księdze Joba. Niech was nie jakoś nie porusza, że będzie to coś smutnego, bo kiedy czytamy o Jobie, że przyszedł na niego czas doświadczeń zesłanych przez diabła szatana, kiedy był w wielkim utrapieniu i ten obrzodziały siedział, przyszło do niego trzech przyjaciół i każdy z tych przyjaciół wypowiadał słowa w zamyśle pocieszenia. Później okazało się, że doszło do polemiki, że tak naprawdę oni, zostały im wytrącone wszystkie argumenty z ręki i posiadali obok Joba i mówią, nasze pocieszenie duchowe, nasze zwiastowanie do Joba nie jest tym, co myśleliśmy, że będzie. I oto przychodzi czwarty z przyjaciół, który ma na imię Elihu, prawie podobnie jak ja, bo na mnie czasami mówią Wiechu, ale otóż ten Elihu, młody, bardzo energiczny człowiek, pełen mądrości Bożej i takiej odwagi, długo milczał, długo się przysłuchiwał kilka dni tym mowom swoich przyjaciół i wreszcie zjeżył się, stanął na nogi i powiedział, koniec. Posłuchajcie, co Elihu przemówił, jakimi słowami w 32 rozdziale Księgi Joba jest to zapisane i w 18 do 22 wersetu czytamy tak. Ja tak, że chcę ze swojej strony odpowiedzieć i ja chcę wypowiedzieć swoje zdanie, bo jestem pełen słów. Duch rozsadza mnie w moim wnętrzu. Oto moje wnętrze jest jak moszcz, który nie ma ujścia. Grozi pęknięciem jak nowe bukłaki. Dlatego muszę mówić, aby sobie ulżyć. Otworzę swoje wargi i odezwę się. Nie będę brał niczyjej strony i nikomu nie będę schlebiał. Nie umiem schlebiać, gdyż mój Stwórca wnet by mnie utrącił. Takie oto słowo wypowiada Elihu i to, co dla mnie wydało się takie może niezabawne, ale to, z jakim on nastawieniem przyszedł do Joba, jaki był pełen słowa, jaki był pełen do tego stopnia, że gotowało się w nim, czuł się jak butelka z szampanem, gdyby nie ten korek, to by wystrzelił, mówi, duch buzuje we mnie, muszę powiedzieć, żeby sobie ulżyć. Wiecie, kiedy człowiek przygotowuje się do kazania, kiedy człowiek tak myśli, modli się i dokładnie wie, że jest to słowo właśnie takie, to powiem tak, jak w jednej z piosenek Sztura, który śpiewał, mówił, czy śpiewał, śpiewać każdy może. Powiem, czasami kaznodzieja musi, inaczej się udusi. A więc dobrze jest, kiedy Duch Pański jest w człowieku i który pobudza, by mówić z odwagą. I oczywiście, gdyby tylko wziąć tak po ludzku, to powiedzieć, ale się młodzieniec wyrwał i chciał powiedzieć, ale jego podejście do zagadnienia głoszenia było prawidłowe. To trzeba przyznać, bo mówi, nie będę brał niczyjej strony, nie będę schlebiał nikomu, nie będę stronnikiem nikogo oprócz Bożej sprawiedliwości. Ma w sobie bojaźń, bo mówi, gdybym umiał schlebiać i gdybym był pochlebcą, to mój Bóg by wnet mnie utrącił. I śledząc jego ostre, odważne, zdecydowane słowa broniące Bożej sprawiedliwości, ja nie doszukuję się jakichś nieprawidłowych rzeczy, które by on wypowiedział do Joba. A więc, kochani, jeśli Duch Święty rozsadza piersi, Jeśli słowa prawdy są na ustach, to trzeba mówić. I będę to robić, chociaż mówię, nie chciałbym porównywać się z owym mężem Bożym. Ale Elihu mówił prawdę. Wszystko to, co mówił, mówił o Bogu prawdę. Tylko troszeczkę pomylił się co do odbiorcy, bo on bardzo ostro mówił do Joba, mówił o tym, że prawdopodobnie Job zgrzeszył, że prawdopodobnie Job jest pyszny. Okazało się, że to nie ten adresat, ale się chłop troszkę, no mówię, wytężył. Ale dzisiaj mówiąc do nas, dzisiaj zwiastując to, co jest jeszcze przed nami, a co jest jeszcze na razie tajemnicą, powiem, że mi osobiście daleko jest do postawy Joba. Znam niektórych z nas, wiem, że nam, już to zaokrągle, daleko jest do Joba, a więc to nie będzie tak, że zwiastowanie to będzie gdzieś ponad, ale wierzę, że będzie tym, na co oczekujemy. Dobrze, a teraz już zaczynamy. Kochani, moją tezą na dzisiaj, głównym przesłaniem jest: Bóg daje najlepsze rzeczy. Bóg ofiaruje, ma dla mnie, dla ciebie najlepsze z najlepszych darów, najlepsze z najlepszych rzeczy, i to będzie jakby punktem wyjścia do dalszego zwiastowania. I nie obchodzi mnie, czy skończę dzisiaj za 20 minut, czy za 25, może to będzie na MP3 jedno z krótszych zwiastowań, to mnie nie obchodzi. Moim zmartwieniem jest bardziej to, że czasami przeciągam, niż miałbym mówić krócej. A więc nie bądźmy zdziwieni, jeśli 10 po 12 dzisiaj wstaniemy do modlitwy. Dobre wyznanie. Kochani, w księdze, w liście Jakuba, otwórzmy, w pierwszym rozdziale, 17 wersecie jest napisane: wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. W tłumaczeniu warszawsko-praskim czytamy: wszelkie dobro przez nas otrzymywane, każdy dar cenny pochodzą z góry od Ojca Światłości, u którego nie ma żadnych zmian lub cienia niestałości. I mamy potwierdzenie tego, co powiedziałam na samym początku, że wszystko, co dobre, wszelki dobry dar, cokolwiek teraz nam przyjdzie do naszych myśli, cokolwiek moglibyśmy podpiąć pod to stwierdzenie, wszystko, co dobre i materialne i duchowe, pochodzi od Boga. I nie myślmy, że jest inaczej. I nie myślmy, że jakaś zasługa w tym czy w owym jest nasza. Bo nawet jeśli coś wypracujemy naszymi rękami, i tak na końcu szczery człowiek będzie musiał oddać chwałę Bogu: Boże, to Ty mi dałeś tą pracę, to Ty mi dałeś te zdolności, to Ty mi dałeś miejsce tej pracy, to Ty mi dałeś zdrowie i siły, to Ty pobłogosławiłeś pracodawcę, że mnie nie oszukał i zapłacił mi uczciwie, dlatego mogłem sobie kupić to czy owo, dlatego mogłem sobie pozwolić na to czy na tamto. A więc wszystko, co dobre i materialne, i duchowe, pochodzi od Ojca w niebie. I wiecie, Bóg daje te dary, daje prezenty, daje to wszystko z jednego tylko powodu. Ja kiedyś mówiłem o ojcowskim sercu Boga i dzisiaj tylko potwierdzę to, co oczywiście zawsze, od zawsze znamy, odkąd nawróciliśmy się, że Bóg daje, bo bardzo kocha. Bo który rodzic nie daje dziecku, który dziadek nie da wnukowi czegoś z innej motywacji jak tej, że jest nią miłość, że jest nią chęć, aby czy to dziecko, czy wnuk, czy ktoś bliski był zadowolony, rozradowany i żeby umiał się tym cieszyć. Bóg nigdy nie żałuje, że coś dał. Bóg nigdy nie cofa swojego słowa, czy jakby swojej woli w tym kierunku. Teraz jest czas komunijny, majowy, nas to mało obchodzi. Nie nasz ogródek, byśmy powiedzieli, ale znając ludzi, z którymi się rozmawia, to można usłyszeć, jakie jest szaleństwo w prezentach i w tym wszystkim. Już nawet policja apeluje do ludzi: ludzie, nie dawajcie kładów, żeby się te dzieci nie pozabijały. Nie dawajcie motorynek, bo te dzieci jeszcze nie są w stanie bezpiecznie poruszać się na drogach. Jeszcze nie tak dawno dziecko zadowoliło się komputerem, laptopem, w moich czasach jakimś zegarkiem, czy lakierkami na nogi, buciki jakieś. A dzisiaj już apelują, nie dawajcie kładów. Jak myślicie? Czy każdy z tych prezentów dany to wypływa tak naprawdę z serca, które jest do końca przekonane, że tak ma być? Rozmawiam z ludźmi, to wiem. I mówią ludzie, chętnie bym nie poszedł. No być muszę, bo jestem wujkiem czy ciocią. Chętnie dałbym stówkę mu na ten prezent, ale w tej rodzinie daje się po 5. Jak się ja mam zachować? A więc widzimy, że człowiek kalkuluje, jeśli chodzi o dary. Człowiek kalkuluje, jeśli chodzi o prezenty i nie zawsze to wypływa z takiego serca, które chce błogosławić. Czasami jest to społeczny jakiś taki przymus, czy troszeczkę taka presja, która jest wywierana. U Boga nie ma czegoś takiego. Bóg daje, to daje naprawdę z miłości i do końca i nigdy nie żałuje, że ktoś na coś nie zasłużył, czy nie jest tego wart, czy nie jest tego godzien. Kończąc ten wątek, że Bóg daje rzeczy najlepsze dla mnie, dla ciebie, dla nas, dla swoich dzieci, powiem, że ważną, bardzo ważną rzeczą jest, abyśmy umieli to dostrzec, abyśmy umieli odpowiednio podziękować, abyśmy umieli przyjąć odpowiednią postawę takiego dziękczynienia, wdzięczności dziecięcej w kierunku Ojca. I nie mam na myśli odwdzięczyć się, bo Bogu, który daje jako Bóg suwerenny, jako ten, do którego wszystko należy, nie można mu się odpłacić, nie można mu się wywdzięczyć za coś, ty mi Boże to, a ja tobie moją wdzięczność. To powinno być niezależne od tego i niezwiązane, powinno płynąć dziękczynienie i tylko na tyle nas stać i to powinniśmy robić. A więc Bóg daje rzeczy najlepsze. Ja dzisiaj tylko o 3 wspomnę, bo oczywiście można by mówić i mówić, ale jak słowo się rzekło. Kochani, dzisiaj chciałbym mówić o 3 prezentach Boga, które każdy z nas otrzymał. Nie znam człowieka wierzącego, o którym mógłbym powiedzieć, że tego, o czym będę za chwilę mówić, nie otrzymał od Boga i stoi w kolejce i oczekuje na to, że może się Bóg domyśli i mu ten prezent da. Ta wyprawka, że tak powiem, została dana dzieciom Jego, dzieciom Bożym w dniu ich narodzin do nowego życia. Tak jak dziecko ma pieluszki, tak jak dziecko ma nosidełko lub jakiś fajny wózeczek, tak jak dziecko musi mieć buteleczkę ze smoczkiem, bo to są takie akcesoria niezbędne, tak każdy z nas otrzymał od Boga 3 prezenty. One dotyczą nie tego, co zewnętrzne. One nie dotyczą tego, co widać gołym okiem, ale my przecież jesteśmy zgromadzeniem ludzi duchowych. My będziemy mówić o rzeczach, które są takie wewnętrzne. Kochani, to, co Bóg nam ofiarował, te 3 rzeczy dotyczą naszego serca. Dotyczą tego, co nazywamy sercem. Tego, czego nie widać, to coś w nas. To miejsce, gdzie przebywa radość Pańska. To miejsce, gdzie odczuwamy uczucia nasze. To miejsce nazywane jest sercem. To miejsce jest sercem. To miejsce w Biblii zostało określone aż 832 razy jest mowa o sercu w 8 odmianach. Serce, serca, sercem, dla serca, do serca. W każdym razie 832 razy zostało to użyte w różnych odmianach i Bóg posługuje się tym stwierdzeniem. Kiedy mówi, że przychodzi do człowieka, aby tam wewnątrz niego coś zrobić, to mówi, że uczynił coś w sercu. To mówi, że serce to, że serce tamto. I dlatego dzisiaj chciałbym powiedzieć, jestem bardzo wdzięczny, tak jak my wszyscy na tym miejscu, że będąc ludźmi młodszymi, starszymi, przyszedł czas w naszym życiu, że przestaliśmy myśleć kategoriami naszego umysłu, że przestaliśmy jakoś iść przez życie w kategoriach doznania fizycznego. Wielu dzisiaj tak żyje. Ale zaczęliśmy wnętrzem naszym jakoś posługiwać się, odczuwać społeczność z Bogiem i wszystkie te atrybuty, które serce w Biblii wymienia, mogą w nas się przejawiać. Jest ich tak dużo, że nie podejmuje się poza tymi 3 podnosić tego tematu. A więc po pierwsze, jednym z tych darów, najważniejszym, od tego zacznę, to jest serce nowe. Ja wiem, może ktoś przyszedł w oczekiwaniu dzisiaj na to miejsce, że będzie to kazanie odkrywcze i coś, co da mi światło na rzeczy, których jeszcze nie znałem. Powiem wam, jeśli ktoś chce głębokiego nauczania, to zapraszam w środy. To zapraszam na inne do studiowania Słowa Bożego. Niedziela, niech będzie dzisiaj czasem motywacji. Niech będzie to czas podniesienia mojego ducha, że jeżeli przyszedłem przygnębiony na to miejsce, to chcę wyjść podbudowany. Że jeżeli przyszedłem na to miejsce w jakiś strapiony, to chcę oddać Bogu chwałę i potwierdzić na nowo, że On mnie kocha, że On się o mnie troszy, że On o mnie dba i nie tylko, że pójdę do domu, ale chcę frunąć do tego domu, bo byłem w kościele, byłem w moim zborze, tam, gdzie mnie pocieszono, a więc nie chcę tu wnikać w jakieś głębokie teologiczne sprawy. Nowe serce dał nam Pan. I to jest takie stwierdzenie, które dzisiaj, myślę, dla nas jest na nowo i na nowo powinno być czymś takim ożywionym. Prezent od Boga. Moje serce, które było sercem kamiennym, moje serce, które było sercem twardym i zimnym, grzesznym, zostało zamienione na inne, na nowe serce. Dlatego w księdze Ezechiela, otwórzmy Słowo Boże, zechciejmy przeczytać 11 rozdział księgi Ezechiela. Mówi Bóg do Izraela, do swojego ludu w 19 wersecie 11 rozdziału, a jeszcze kilka wersetów wcześniej, mówi do nich, że ci, którzy nawrócą się do Boga, że ci, którzy przyjdą i odrzucą wszelkie obrzydliwości, z którymi mieli do czynienia do tej pory, w ich życiu stanie się rzecz niebywała. Bo mówi, zbiorę was spośród ludów, dokąd was rozproszyłem. Tam, gdzie byliście jako wygnańcy, to zgromadzę was ze wszystkich krajów. Odrzućcie tylko stary sposób życia. Odrzućcie bałwany i obrzydliwości. A w 19 wersecie pisze, wtedy ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza, usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste. W tłumaczeniu warszawsko-praskim czytamy, i dam wam nowe serce i tchnę w was nowego ducha, zabiorę wam wasze serca kamienne i włożę w was serca z żywego ciała. Pięknie i obrazowo jest opisane to, co Bóg czyni z ludźmi, którzy nawracają się, z tymi, którzy przychodzą pod krzyż Golgoty, którzy pozostawiają swój grzeszny styl życia i mówią, Boże, proszę Cię, zbaw, daj mi nowe życie, daj mi nowe serce. I oto Bóg, najwspanialszy transplantolog, przychodzi i dokonuje niewidzialnej, ale odczuwalnej, nie w sensie bólu, operacji. Bo oto czytamy w tym słowie, że staje się rzecz taka, że nowe serce i nowy duch zostaje w nas włożony, a to serce kamienne zostaje zabrane. Ono czytamy, że zostaje usunięte i w innym tłumaczeniu przed chwilą czytanym, że to serce będzie zabrane. A więc jeden warunek musi być spełniony, żeby to miało miejsce. Oczywiście to jest przypomnienie, że jeżeli nawrócimy się, to będziemy mieli nowe serce. I czytamy, że Bóg nam zabierze serca kamienne. Bóg zabierze serce kamienne. Co to znaczy? Że Bóg nie postanowił, że ja odmienię twoje serce, że ja dam ci alternatywę, a to stare zachowaj sobie na pamiątkę, włóż sobie gdzieś tam do gablotki swojego życia i patrz, jakim człowiekiem byłeś. Znając ludzką naturę, upadłą i nieposłuszną, pewnie ktoś by powiedział, no kamienne, bo kamienne, ale jeszcze takie do użytku. I pewnie by się zechciał z tym sercem jeszcze gdzieś tam pobawić. Otóż nie, Bóg zabiera to serce, wyrzuca, daje nowe i wtedy już nie ma żadnych znaków zapytania, że człowiek, który ma to serce, jest nowym stworzeniem, jest nowym człowiekiem. Bo chociaż, jak mówię, na zewnątrz nic się nie zmienia. Na zewnątrz jesteśmy tymi samymi ludźmi. Na zewnątrz ta sama postać, ta sama fizjonomia. A dzisiaj z perspektywy 20 lat, patrząc, większy brzuch i mniej włosów, mówię o sobie, ale co się dzieje we wnętrzu? Co się dzieje we wnętrzu człowieka? Nowe serce. Zabiorę wam wasze serca kamienne i włożę serca z żywego, mięsistego, pulsującego ciała. Kochani, życie z tym sercem jest naprawdę nowe, bo nie wiem, czy ja kiedyś nie mówiłem, miałem przyjemność, bo praca u ludzi taka w sensie usług jest przyjemnością, bo można kogoś poznać, z kimś porozmawiać i w jakiś sposób próbować zaświadczyć o żywym Bogu. I ja ileś lat temu miałem tą możliwość bycia w domu pewnego małżeństwa na ulicy Wrocławskiej i od słowa do słowa doszliśmy do takiego porozumienia, że ten mężczyzna był po transplantacji serca już gospodarz tego domu od bodajże 5 chyba lat, chodził z nowym sercem. I on rozradowany tym faktem, że jednak życie zostało mu przedłużone. On mówi: Panie Wiesiu, ja nowe życie dostałem, ja jestem jakby na nowo urodzony, ja mam nowe serce. I była możliwość, żeby z nim porozmawiać na temat mojego nowego serca, bo mówię: witam w klubie. I dopiero wtedy ta rozmowa się zaczęła, ale kiedy pomyślałem i przyglądnąłem się i wreszcie już tą robotę zakończyłem, okazało się, że wcale mu tego serca nie zazdroszczę. Wcale mu tego serca nie zazdroszczę. Zmieniło się w jego życiu troszkę na pewno, bo to pierwsze serce przepił, to pierwsze serce zaziębił, to pierwsze serce w rowach do tego stopnia sponiewierał, że zapalenie mięśnia sercowego i po prostu, sam mówił, przez hulaszczy tryb życia po prostu roztrwonił to swoje pierwsze serce. A drugie zostało mu wszczepione, aby mógł dalej żyć. Oczywiście już nie w takim stanie upojenia żył. I to było inne życie. Ale dzień dnia musiał brać leki przeciwzakrzepowe, żeby nie było odrzutu. Żona do mnie gdzieś tam w przedpokoju szeptała: Panie Wiesiu, po tym przeszczepie to zrobił się 2 razy taki niedobry. A jaki marudny, a jaki kłótliwy. Mówi, od kogo on to serce dostał? Bo mówi, ten człowiek, mówi, no czasami jest tak nie do wytrzymania. Ale to są skutki medyczne tego stanu, że z jednej strony żyje, funkcjonuje, a z drugiej strony no potrafi to serce nic w jego życiu tak za wiele nie zmieniło, oprócz tego, że żyje i że ma jeszcze szansę pojednać się z Bogiem. I jeszcze raz to trzecie serce mięsiste w swoim życiu otrzymać. Ale kiedy my otrzymujemy serce od Boga, czy może być lepszy prezent? Czy może być lepszy dar? Trudno to sobie wyobrazić i nie można. Otóż ten prezent w postaci mojego nowego serca, nie można go ukraść. Nie widać go ludzkim okiem, a jednak wpływa na życie moje i to bardzo. Zadam pytanie rzucone tu na salę, czy tak ogólnie, czy już ktoś powiedział ci, że jesteś innym człowiekiem? Z pewnością nie raz, ja nie powinienem nawet tego mówić, bo każdy nowonarodzony człowiek z nowym sercem jest innym człowiekiem i nie da się inaczej. Wcześniej czy później ludzie będą pytać, co się stało w tobie, że w tobie jest tyle pogody, że w tobie jest tyle pokoju, tyle błogosławieństwa. Dziękujmy Bogu za dar nowego serca, bo to jest początek naszej przygody z Bogiem, początek wszystkiego, co dobre. A skoro już wiemy, że mamy nowe, mięsiste, krwiste, takie dobre serca, to przyjrzyjmy się drugiemu prezentowi. Też Bóg na sercu, do naszego serca coś włożył i dał nam pewną cechę, która jest bardzo cenna w życiu wierzących ludzi, w życiu naszym. Otóż czytamy w Słowie Bożym w jednym z psalmów, za chwilę przeczytamy ten werset, że Bóg daje swoim dzieciom serce odważne. Nie tylko nowe, ale to nowe serce właśnie jest sercem odważnym. Cechuje się tym, że jest to serce odważne, niezłomne, serce niepokonane. Oczywiście możemy czytać jakieś sagi, możemy czytać o szkockich bohaterach, tam jakiś Braveheart, czy jakiś inny, Lwie Serce Ryszard, czy inni. To wszystko jest historia, to wszystko są przywódcy, to wszystko są rewolucjoniści. Ludzie, którzy dla idei poświęcili wiele czy całe swoje życie, ale mieć serce niezłomne, będąc chucherkiem, ale mieć serce waleczne, będąc człowiekiem niepozornym, to jest wielka rzecz. I Bóg jedynie mógł to sprawić. Bóg lubi patrzeć na swoje dzieci, na swoich, mówię, niepozornych, którzy mają te cechy charakteru. Nie mówmy sobie, ja czekam ciągle na waleczne serce, ja czekam ciągle na to, aż Bóg da mi to. My to mamy, tylko pewnie nie odkryliśmy w sobie jeszcze tej zadziorności lwa z pokolenia Judy. Może zbyt rzadko sięgamy do tych atrybutów. A w psalmie 27, 14 wersecie czytamy o tym, jak Dawid w obliczu różnego rodzaju doświadczeń, trudności, problemów, w 14 kończącym ten psalm wersecie mówi: miej nadzieję w Panu, jakby mówił do siebie: miej, Dawidzie, nadzieję w Panu, bądź mężny i niech serce Twoje będzie niezłomne, miej nadzieję w Panu. Oto cecha, jaka może towarzyszyć ludziom należącym do Boga. I wierzę, że nie nabył Dawid tej cechy, on jej nie zdobył w żaden inny sposób. Jedynie Bóg mógł sprawić, że ta nadzieja, ta determinacja sprawiła, że w obliczu zagrożenia i zaufaniu Bogu mógł powiedzieć: będę mężny, moje serce będzie niezłomne, mego serca nie da się pokonać, mego serca nie da się tak łatwo złamać. Otóż jednym z takich wyrazów w tym krótkim wersecie, zarówno zaczynającym, jak i kończącym ten werset, to jest słowo nadzieja. To jest słowo nadzieja, jakże bardzo ważne w życiu każdego z nas. Serce mężne i niezłomne to serce przepełnione nadzieją, że jeżeli dzisiaj nie jest zbyt dobrze, to jutro będzie lepiej. Nadzieja to jest tak jak kapok ubrany na człowieka, który został wrzucony do morza przez różne okoliczności. Statek mu się rozbił, ale ta nadzieja, ten kapok trzyma człowieka na powierzchni i jak korek będzie pływać po powierzchni, będzie wzywać pomocy u swego Pana, ale nie utonie. Choćby morze było wzburzone, to ta nadzieja będzie zawsze mówić: będzie dobrze, mój Pan przyjdzie z pomocą. Oczywiście nieodłącznym elementem tych cech, jak nadzieja, męstwo i niezłomność, to można jeszcze do tego dodać i wcale to nie będzie wypaczeniem słowa modlitwa. Bo za każdym razem, kiedy naszą nadzieję wyrażamy słowami, to mówimy: Panie, przyjdź z pomocą, wierzę, że to się tak nie skończy. To będzie tak, jak Ty, Panie, chcesz. O ile, jak mówię, nadzieja jest tym kapokiem, który utrzymuje człowieka na powierzchni, o tyle modlitwa jest, powiem wam, do każdego kapoka na statku oceanicznym, kiedyś się z tym zetknąłem, jest taki zestaw ratunkowy w postaci flary. To jest taka tuba, którą w takim krytycznym momencie rozbitek, pływając po tym morzu, wyrywa z tej kamizelki, ciągnie za sznurek i wystrzeliwuje z tej tuby potężna raca, która kilkaset metrów w górę wystrzeliwuje, a potem na takim malutkim spadochroniku taka świeca świetlna przez kilka minut nawet potrafi utrzymywać się i rozświetla całe niebo, jak okiem sięgnąć, tak po prostu jest widoczna, bo to jest w bardzo jaskrawym kolorze. A więc jeżeli mamy kapok tej naszej nadziei, jesteśmy gdzieś na wzburzonym morzu doświadczeń, pamiętajmy, modlitwa zawsze będzie tą racą świetlną, która będzie rozświetlała niebo i da Bogu znać, że oto tam ktoś jest, jest Jego dziecko, potrzebuje pomocy, SOS. I Pan Jezus przychodzi ze swoją pomocą raczej szybciej niż później i wyciąga nas w odpowiednim momencie. Męstwo to jest odwaga wojownika w słabym ciele. Męstwo to jest kobieta, która zostawiona przez męża potrafi wychowywać swoje dzieci, prowadzać je do przedszkola z determinacją, wstawać rano, wstawać w nocy, prać, gotować, dbać, za marne pieniądze pracować i potrafiąca przyjść w niedzielę i Bogu chwałę oddać jeszcze za to, że jej życie jest takie błogosławione w Bogu. To jest odwaga, to jest męstwo, to jest niezłomność, która mówi mi, jakiego pokroju jest to serce. To mi mówi, co zostało włożone do tego wnętrza. To świadczy o tym, że prezent, który ta niewiasta przytoczona otrzymała. To jest rzecz, którą trudno słowami nawet opowiedzieć, ale to jest męstwo, które nie dotyczy tylko, mówię, to, co nam przychodzi do głowy, kiedy mówimy męstwo, może jakieś sterydy, może jacyś kulturyści, może jakieś wielkie mięśnie. Nie, to jest coś, co siedzi w człowieku, co sprawia, że będzie mężny, będzie odważny, będzie niezłomny. Jako Polacy my mamy w naszą historię, w naszą naturę wpisane to, że w momentach niektórych historycznych wiele było zrywów, wiele było opisanych takich postaw naprawdę heroizmu. Któż tam nie czytał o jakichś redutach Ordona? Któż nie czytał o innych miejscach, o Grunwaldzie? Niedługo będzie obchodzona rocznica. Każdy z nas, wierzących ludzi, dzieci Bożych, bez jakichś fanfar czy puszenia się może powiedzieć: ja też mam swoje Westerplatte. Ja też byłem na posterunku, gdzie tam, jak w tym wierszu było, prosto czwórkami do nieba szli żołnierze z Westerplatte. Ale w naszym wypadku każdy z nas może mieć swoje Westerplatte. Ten posterunek, ten przyczółek, gdzie po prostu było ciężko, a w modlitwie trzeba było wytrwać. I przyszła ta pomoc, i przyszło uwolnienie. I możemy powiedzieć, że niezłomność to również cecha charakteru dziecka Bożego, który dostał prezent od Boga, bo Bóg powiedział: a po co by mi był taki nawrócony, ale słabiutki, taki ledwie tylko turlający się po ziemi? Nie, on ma być mężny, ma mieć nadzieję, ma mieć męstwo i niezłomność. A więc jeżeli wspominasz swoje Westerplatte, swoje miejsce wojny, swoje miejsce jakiegoś boju duchowego, pamiętaj, nie o naszej sile się to stało, to Bóg sprawił, że możemy mieć to wszystko. Dlatego zależy Bogu na naszym mężnym sercu, bo też żyjemy na linii frontu, żyjemy na wojnie, bo jak chcemy patrzeć, jeśli będziemy patrzeć duchowo, to dojdzie do nas, że świat, w którym żyjemy, nie jest spokojny, że nie jest to takie oczywiste i proste. Kochani, jeżeli żyjemy w konfrontacji z tym światem, z modami, stylami tego świata, bądźmy pewni, wcześniej czy później dojdzie do konfliktu i będziesz zepchnięty do swojej placóweczki, którą będziesz bronić, bo twoje zasady biblijne nie pozwolą pogodzić się z tym światem i zasadami tego świata. Bardzo ciekawy przykład, który chodzi ze mną już od kilku tygodni, pozwólcie, że go przytoczę, nawiązując do katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, która miała miejsce miesiąc temu. Wszyscy przeżywaliśmy i wiemy, jakie to było dramatyczne przeżycie. I mówię, ale niedługo po tym wydarzeniu, słuchając w radiu pewnego takiego, czy audycji, czy dużo było wspomnień o tych, którzy polegli, o tych, którzy zginęli. I pewien członek rodziny jednego z zaginionych opowiadał taką historię, że kiedy rodzina dowiedziała się, że ktoś bliski, tato, że mąż, ojciec rodziny zginął w tym wypadku, młody mężczyzna pozostawił żonę i 4- czy 3-letnie dziecko, synka, cała rodzina zamarła w trwodze, bo ta wiadomość, wiadomo, jaką jest. I chcieli to dziecko odizolować jakoś od tego dramatycznego, od tej wieści. Chociaż mówią, no może nie wszystko rozumie, ale takie rzeczy jak pogrzeb taty, czy tego, no z pewnością taki 4-latek rezolutny już wie. I starali się zachować przed nim jak najdłużej tajemnicę, udawali półsłówkami jakoś tak. I ten mały szkrab, powiem, był na tyle cwany, rezolutny, że gdzieś tam wyszedł i przysłuchał się wiadomościom i była mowa o tym, czy jakaś lista nazwisk była wymieniana. W każdym razie przyszedł tam do tego dziadka i mówi: dziadek, samolot się rozwalił. Dziadek, będą kłopoty. I wiecie, kiedy myślę o tym, przepraszam, to przychodzi mi na myśl, że każde wydarzenie w naszym życiu, które jest takie dramatyczne, mówi: będą kłopoty. Kiedy tracisz pracę, bracie, siostro, to myśl, taka w głowie, będą kłopoty. Jak z tego wyjść? Kiedy otrzymujesz złą diagnozę od lekarza, to mówisz, czy myślisz, będą kłopoty. Kiedy dziecko czy mąż odchodzi do świata, czy coś nagle duchowo się załamuje i widzi, że jest to droga na zatracenie, że to nie jest dobre, pojawia się stwierdzenie, czy jakieś takie dziecięce, proste, będą kłopoty. Otóż, kochani, kiedy mamy mężne, niezłomne serce, pamiętajmy o tym, że wszystkie te kłopoty, wszystko to, co zagraża, mogą być pokonane w imieniu Jezusa Chrystusa. Mogą być przezwyciężone, bo każdy z nas, niezależnie jakie kłopoty ma, jeden traci kogoś w wypadku, inny jechał drogą z Częstochowy do Siewierza i tam go tir wbił pod ten, została rodzina. Będą kłopoty, bo one będą, bo tak czy inaczej nie będziemy wolni od tych kłopotów, ale jedno jest pewne, że jeżeli Bóg daje nam serca niezłomne, serce mężne, serce pełne nadziei, nie sposób jest zostać pokonanym, powalonym i zadeptanym. Kochani, to może jest wielkie stwierdzenie, ale tak jak apostoł Paweł nawiązywał do życia chrześcijanina, który jest na froncie, na polu walki, to można sobie wyobrazić dzisiaj nas wierzących w takim wymiarze duchowym, że jesteśmy jak komandosi gdzieś zrzuceni na terytorium wroga i Bóg nam daje konkretne plany do wykonania. Oczywiście nie zawsze jesteśmy świadomi, nie zawsze jesteśmy posłuszni Bogu. To są inne zagadnienia, ale prawda duchowa o nas jest właśnie taka, że mamy do wykonania pewne zadanie, że jest coś postawione przed nami. A więc trzeba być odważnym, trzeba wykonać to. Nawet jeśli zostaliśmy gdzieś osaczeni czy odcięci od pomocy, to pamiętajmy, że w odpowiednim momencie trzeba tą rakietnicę odpalić. Trzeba wezwać pomoc, a helikopter tej Bożej pomocy, wcześniej czy później zobaczymy tą linkę, za którą się będziemy mogli chwycić i być ewakuowani w bezpieczniejsze miejsce. Kochani, to są takie słowa zachęty, żebyśmy wiedzieli, że my jesteśmy dziećmi Bożymi, że my jesteśmy dziećmi Króla i nie sposób jest nas pokonać od tak sobie, jakby się diabłu marzyło, jakby on chciał. A więc serce odważne i mężne jest tym drugim takim, na dzisiaj oczywiście, tego co mówię, darem od Pana, ale jeszcze Bóg nam coś szczególnego ofiarował do naszego serca. I to już będzie jakby końcowy taki akcent dzisiejszego kazania. To jest serce przepełnione radością. Bo gdybyśmy tylko mówili o tym, jakie to heroiczne boje, to by była prawda, ale tylko do pewnego stopnia. Bo oto Bóg nie chce tylko, żeby mieć tutaj gladiatorów zasępionych, którzy mają ostre swoje duchowe miecze, idą, tną naokoło. A gdzie jest radość? A gdzie jest korzystanie radości z bycia dzieckiem Bożym? Gdzie jest oczekiwanie z taką błogosławioną nadzieją na czas, kiedy już będziemy razem z naszym Panem? To nie jest tak, że tylko życie nasze jednostronnie jest, tak przebiega, że tylko w okopach siedzimy i wypatrujemy przez lornetkę tego, co nam zagraża. Ale chciałbym przeczytać z psalmu 4 i rozdział 4, znaczy psalm 4 i od 7 do 9 wersetu psalmista Dawid, oczywiście tu jest zapisane, że trzeba przy tym grać na strunach, ale my przeczytamy sobie prawdę, która wypływa z serca Dawida, która jest bardzo aktualna dzisiaj dla nas. Czytamy tutaj: wielu mówi, kto ukaże nam dobro? Wznieś nad nami światło oblicza swego, Panie, wlałeś w serce me większą radość niż kiedy ma się obfitość zboża i wina. Spokojnie się ułożę i zasnę, bo Ty sam, Panie, sprawisz, że bezpiecznie mieszkam. W innym tłumaczeniu mogę przeczytać: a któż nam pokaże szczęście? Pyta Dawid. O Panie, Niech nam zajaśnieje oblicze Twoje. Wlałeś w moje serce więcej radości, niż bym miał jej z obfitości zboża i wina. Kładę się więc spokojnie i zasypiam, bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że jestem bez troski. Jeśli ostatnie słowo bez troski wam coś teraz tak zaświtało, to powiem, jaki jest sens tego znaczenia. Bo dzisiaj słowo beztroski to znaczy taki człowiek lekkoduch, który beztrosko podchodzi do życia. Nie takie znaczenie ma to słowo tutaj przeze mnie przeczytane. Prawdą jest, że dar radości w Duchu Świętym, dar radosnego serca jest czymś wyjątkowym. Jest czymś wyjątkowym i pięknym i za to, myślę, powinniśmy Bogu dziękować, bo jest to dar szczególny. W świecie, który zachowuje się jak ktoś obłąkany, ten świat. Bo z jednej strony świat potrafi cieszyć się jakąś taką wrzaskliwą niby radością, powiem niby radością, bo czy muzyka, czy rozrywki, czy to wszystko, co ten świat oferuje, jest jakby na pozór czymś radosnym. Ale kiedy się temu bliżej przyjrzeć, to wcale to nie jest radość, to jest jakiś amok, to jest jakiś szał, bo albo to jest podlane alkoholem, albo podsypane narkotykami, albo zrobione na pokaz, żeby większa oglądalność była w telewizji. Wszystko to tak naprawdę jest niby radością. I z jednej strony wydawałoby się, jaki piękny, radosny jest ten kolorowy świat, a z drugiej strony smutek, beznadzieja, na granicy depresji. Gdzie by człowiek później głowy nie odwrócił, porozmawiał z kimś, jest przygnębienie, jest smutek, jest niezadowolenie, jest takie rezygnacja, jest takie patrzenie na to, że lepiej już być nie może. A oto my jesteśmy gatunkiem ludzi, którzy mają w swoich sercach dar, piękny dar, dar radości, która nie zależy od tego, ile posiadam, dar radości, który nie zależy od tego, ile mam, czy jak się dzieje w tym wymiarze zewnętrznym. Bo kochani, kiedy patrzeć na okoliczności zewnętrzne, w których żyjemy, to naprawdę nieciekawe refleksje mogą przyjść do człowieka. Naprawdę nie chciałbym tu rozwodzić się na ten temat długo, ale według OBOP, czyli Ośrodka Badania Opinii Publicznej, to niedawno były takie badania robione i w tym doniesieniu czytamy: nieznacznie wzrósł poziom szczęścia w polskim społeczeństwie. Ktoś odważył się, żeby zmierzyć szczęście Polaków. No bardzo ciekawa rzecz. Chodzili po ulicach i zadawali pytanie: czy jest pan, pani szczęśliwa? Czy jesteś szczęśliwy? Czy jesteś zadowolony i szczęśliwy ze swojego życia? I ludzie różnie odpowiadali, ale skoro przed iluś laty był taki test robiony, więc teraz jesteśmy podobno bardziej szczęśliwi i nieznacznie poziom szczęścia wzrósł statystycznie na głowę Polaka. Otóż, kochani, bo od razu było dodane, że ludzie przez szczęście uważają, że troszeczkę im się poprawiło w sferze zamożności, że kupili sobie lepszy samochód, a więc w rubryce poziom szczęścia napisali: tak, jestem za, plus. Jeżeli ktoś nie miał pracy, a tą pracę uzyskał, to po stronie szczęścia wpisał krzyżyk, a więc to też był powód do szczęścia. Nie twierdzę, że jest to powód do smutku, ale ludzie bardzo powierzchownie rozumieją szczęście, bo gdyby spojrzeć na inną statystykę, no to już widzimy, jakie mocne korzenie ma to szczęście badane przez OBOP. No, zajrzałem na minutkę dosłownie, bo nie jestem typem człowieka, który ma jakoś tabelki w głowie, ale tylko na sekundę zajrzałem. I pierwsze, co mi przyszło do głowy, to w wyszukiwarce pisałem zadłużenie Polaków. Nie wiem, taki był impuls. I oto, wiecie, jest taka organizacja Infodług, która zrzesza banki i windykatorów, tych, którzy te długi odzyskują. I tam przeczytałem, że jestem winny naszemu krajowi 9117 zł. Statystyczny dług na Polaka na głowę i tego, co się dopiero urodził, i tego, co już nawet nie wie, jak się nazywa, z powodu demencji. Wszyscy ludzie są zadłużeni na średnio na 9117 zł. 42% spośród tych wszystkich zadłużonych ludzi miewa kłopoty ze spłatą bieżącej raty. Jeszcze gonią. Jeszcze resztkami sił gonią. Biorą kolejny kredyt, żeby spłacić ten, który jeszcze już wymaga spłaty. Ale 12% już ma nóż na gardle. Już nie są wypłacalni. Już jest to zapisane po stronie strat i bardzo nieciekawa przyszłość tych ludzi czeka, jeśli chodzi o to, co przed nimi. Gdyby ich zapytać o poziom szczęścia, to co by odpowiedzieli? Wielkie nieszczęście. Sam znam człowieka, który winien jest bankom 250 przeszło tysięcy złotych. Prosty człowiek, emeryt, z żoną, schorowaną emerytką. I co mają powiedzieć? Jakie to jest szczęście, kiedy każdego dnia windykatorzy bombardują do zabicia, straszą czymkolwiek. Po prostu to nie ma już życia, kiedy człowiek cały czas myśli, czy ten domek, czy to mieszkanie jeszcze mi zostawią, czy nie. Czy już kolejną emeryturę mi całą zabiorą, czy jeszcze tylko część. A więc, kochani, radość w sercu, pokój, który daje nam Bóg, to mówię, jesteśmy najszczęśliwszymi ludźmi pod słońcem, że tak to jest. Oczywiście, kiedy czytamy tutaj, że mogę w Panu moim rozradować się, że mogę w Nim odpocząć, że mogę w moim Panu położyć się i zasnąć bezpiecznie. Jestem bez troski, jak czytałem tutaj, to znaczy, że jestem pozbawiony tych trosk doczesnych w imieniu Pana. Ale z drugiej strony ta mądrość, którą Bóg daje swoim dzieciom, ona każe nam uważać. Uważać również, tu słowo ostrzeżenia, przed pochopnymi właśnie decyzjami finansowymi, jakimikolwiek, żeby nie być w miejscu troski, żeby nie być w miejscu, gdzie naprawdę ciężko będzie nam poradzić. Kochani, a kiedy dodamy do tego uwolnienie cen energii, ja nie chciałbym tu dzisiaj być politykiem, chcę być zwiastunem radości, ale my wiemy, że to wszystko przed nami, że wielu ludzi, którzy są w opiece społecznej, biorą świadczenie, będą mieli tą energię zwracaną, ale reszta będzie rozdana na nas. Gdzież by było moje życie pełne entuzjazmu, gdyby nie Pan? Gdyby nie świadomość, że oto znowu ktoś planuje, jak obciążyć przeciętnego Kowalskiego, jak mu zabrać jeszcze trochę, a tu Grecja upada? Nie, zechciejmy skupić się na tym, co dobre i błogosławione. Bo Habakuk mówi, wiecie co, pisze do potomnych, pisze do tych wszystkich, że wszystko zawiodło. Czytamy, że w oborach już krów nie było, że figi nie zakwitły, że plonu nie będzie. Ale to, co Habakuk mówi, już nie będę tego cytować, mówi, lecz ja będę radował się w Panu, Zbawicielu moim. To chciałem powiedzieć, bo co nasze oczy widzą, to rejestrują. A co Słowo Boże mówi, to nasze serce powinno wypowiadać głośno i proklamować. Dlatego, kochani, powstańmy na nogi i zechciejmy naszemu Panu, Zbawicielowi podziękować za te trzy piękne dary włożone do serca. Za nowe serce, za serce odważne i niezłomne i za serce przepełnione radością. Niech to nas nie powstrzymuje przed uwielbieniem głośnym, radosnym, kiedykolwiek, gdziekolwiek. Bądźmy świadomi, że w porównaniu z tym światem jesteśmy milionerami, nie mającymi żadnych deficytów w tym wymiarze duchowym. Te deficyty.